Drodzy braterstwo, cieszę się, że mogę tutaj stanąć przed wami. Cieszę się też, że dzięki tej drobnej zmianie w planie, jaka została wprowadzona, to nic z tego czasu nie zostało uszknięte, bo wczoraj jak tutaj przyjechałem i zobaczyłem ten plan, to wychodziło, że to powitanie jest jak gdyby częścią tej godziny zarezerwowanej na mój wykład, czyli że ją skróci. A tak, mamy pełną godzinkę, to dziękuję braterstwu tutaj organizatorom, że pomyśleli o tym. Zanim przystąpię do tematu, którym chciałbym się z braterstwem dzisiaj podzielić, to przekażę pozdrowienia od braci, z którymi wchodziłem w kontakt, a w szczególności od mojego zboru w Chełmie. Wszyscy bracia, którzy nie ma na tym spotkaniu, którzy zostali w domu, życzą wam wielu łask i błogosławieństw od Pana. A tematem, nad którym chciałbym, żebyśmy się dzisiaj wspólnie zastanowili, będą słowa zapisane w pieśni nad pieśniami w rozdziale 2, a w wersecie 15. Niektórzy być może już wiedzą, o czym będzie ten temat, bo pieśni 2:15 jest to znany werset, jest to werset główny manny jednego dnia w trakcie roku, więc są to nam ogólnie znane słowa, które brzmią w przykładzie Biblii Warszawskiej: połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice. I zanim przejdziemy dalej, to dobrze byłoby wyjaśnić pewną kwestię związaną z tym, o czym tutaj mówi nam prorok. Bo wielu z braterstwa wychowało się na Biblii Gdańskiej i w Biblii Gdańskiej czytamy: połapcie nam liszki, małe liszki, które psują winnice. I z tego, co słyszałem z rozmów wśród braci, kiedyś jedna siostra mi mówiła, że słyszała wykład brata, który właśnie o tych liszkach, czy o takich gąsienicach opowiadał cały wykład, jak to takie właśnie gąsienice zjadają liście i przez to uszkadzają winnice. Więc należałoby tę kwestię wyklarować. Biblia Gdańska jest jedynym przekładem, który mówi o liszkach. Pozostałe polskie przykłady mówią o lisach, a w języku angielskim nie znajdziesz żadnego przykładu, który mówiłby o liszkach. Wszystkie jak jeden mąż mówią o lisach. A ja powiem jeszcze więcej, a tłumacz Biblii Gdańskiej też pisał o lisach. I jak pisał to, co pisał, to miał na myśli lisy, a nie żadne gąsienice. W języku staropolskim słowo liszka oznaczało lis. I na początku XVII wieku, kiedy powstawała Biblia Gdańska, słowo liszka w języku polskim znaczyło lis. Więc on też pisał o lisach, tylko z powodu zmian językowych, jakie zaszły w trakcie stuleci. Dzisiaj czytającym Biblię Gdańską wydawać się może, że on miał na myśli liszki, czyli jakieś tam gąsienice, które żerują na liściach. On też miał lisy. No to ktoś teraz może zadać drugie pytanie, może mu się nasuwać. Skoro chodzi tutaj o lisy, to dlaczego mają się tych lisów obawiać właściciele winnic? To już może bardziej właściciele kurników powinni się obawiać lisów, bo lisy w naszej kulturze z tego są znane, że lubią się podkradać i sobie robić restaurację z kurnika i tam na posiłki się udawać. No właśnie, to kolejna rzecz. U nas lisy z tego nie są znane, ale w tamtym rejonie, w którym te słowa zostały wypowiedziane, lisy są znanymi szkodnikami winnic. I w innych rejonach, gdzie winnice uprawia się w jakiejś większej mierze, większej ilości, to tak jest. Nie u nas. Nasz kraj nie jest krajem winnic, gdzie uprawa winorośli byłaby na jakąś większą skalę używana, gdyż klimat nasz nie sprzyja temu, ale lisy są szkodnikami, bowiem przegryzają i łamią gałązki w winnicach, kopią sobie dziury w ziemi w winnicach, a przez to uszkadzają korzenie, bo kopiąc taką dziurę, jak jest korzeń po drodze, to też go przegryzają, gdyż stoi tam na przeszkodzie. A poza tym jeszcze jedna rzecz. Pomimo tego, że lisy są głównie zwierzętami mięsożernymi, to jedzą też rośliny. I w tym także zjadają winogroda. Szukałem informacji na ten temat i udało mi się nawet znaleźć, że w Australii, gdzie winnice są uprawiane i w związku z tym lisy są szkodnikami i je się po prostu odstrzeliwuje. Tam to wśród takich lisów, jak po rozcięciu takiego lisa, to znajdowano w żołądku lisów tylko winogrona, nic więcej. Winogrona były, które te lisy spożyły. Jest to dowód na to, że lisy rzeczywiście były szkodnikami, bo po dzień dzisiejszy szkodzą w tych krajach, gdzie winnice są w większej mierze uprawiane. Dlatego prorok mówi, tutaj odwołuje się do obrazu, który ma związek z rzeczywistością. Miał związek z rzeczywistością, jako wtedy tam istniała i po dzień dzisiejszy ma związek, to literalne wypełnienie. Pułapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, bo one rzeczywiście te winnice psują i zmniejszają urodzaj tych winnic, bowiem winnica z uszkodzonymi korzeniami da mniejszy plon, a poza tym część tego plonu takie lisy mogą też sobie wyjeść, część winogron, więc plon rzeczywiście będzie mniejszy, dlatego połapanie ich jest rzeczą słuszną i właściwą w literalnej zwykłej winnicy. My oczywiście nie o tym chcemy na dzisiejszym wykładzie mówić. To był wstęp, który miał nam pokazać, że ten obraz został wzięty z świata rzeczywistego, tak jak wiele obrazów, zwłaszcza nasz Pan w przypowieściach brał obrazy znane swoim słuchaczom z rolnictwa i z otoczenia swojego. Tak samo ten obraz, tutaj połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, także został wzięty ze świata rzeczywistego i przeniesiony na poziom duchowy. Czy można go przenieść na poziom duchowy? Jakby ktoś miał wątpliwości, czy można go przenieść na poziom duchowy, to trzeba by zacząć od tego, czy literalne winnice mają jakieś symboliczne znaczenie. No tutaj widzę, że niektórzy kiwają głowami, że mają. No dla nas jest to oczywiste, ale jakby ktoś powiedział, nie mają, wymyśliliście o sobie tylko, udowodnijcie z Biblii, że winnice mają duchowe znaczenie tutaj, to można by długo udowadniać, ale wystarczy jednym fragmentem Biblii, który wprost o tym mówi, można to łatwo udowodnić, że winnice używane są jako symbol czegoś w Biblii. I żeby to wykazać, udamy się do Izajasza 5 rozdziału i odczytamy sobie wersety od 1 do 7. Izajasza 5 rozdział, wersety od 1 do 7 brzmią następująco. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym, przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy, zbudował w niej wieżę, wykuł w niej prasę, oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie judcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano, zniszczę ją doszczętnie, nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem, nadto nakaże obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. No i kluczowy dla nas werset 7. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk. Wyraźnie mamy napisane w Izajasza 5:7, że winnicą Pana zastępów jest dom izraelski. Czyli, że literalna winnica reprezentuje dom izraelski. W skrócie Izrael, moglibyśmy powiedzieć. A w Nowym Testamencie, nie będziemy już wykazywać, to dla nas rzeczy oczywiste, jest mowa, że jest cielesny Izrael, to oczywiste, że jest, bo on był pierwszy, od niego się zaczęło i tutaj na przykład jest mowa o cielesnym Izraelu przede wszystkim, ale pisze nam apostoł, że jest też Izrael duchowy. Skoro Izrael cielesny jest reprezentowany przez winnice, tak samo Izrael duchowy jest reprezentowany przez winnice. Winnica, po co sadzi się winnice? No każdy z nas wie, że dla owoców, dla tych winogron, dla owoców. Bo na przykład las dębowy tak? Nikt, jakby ktoś sobie posadził las dębowy, no to nie sadzi go dla owoców, bo te owoce, żołędzie, tak, zdaje się, z dębów są, no to nie są niczym wartościowym. Na tyle wartościowym, żeby opasało się las z tego robić, ale sadzi się las dębowy dla drewna, które można uzyskać, które jest dobrym drewnem opałowym i być może nadaje się jeszcze na meble i tym podobne rzeczy. Więc różne rośliny sadzi się dla różnych celów. Winnice sadzi się, winorośla, wyłącznie dla owoców, bo do niczego innego się nie nadaje. Jak w innym miejscu prorok także mówi w Starym Testamencie, że nie można ani mebli żadnych z winnicy, z winorośli uczynić, ani drewna opałowego, to tam tyle, co kot napłakał, bardzo malutko jest tego drewna, więc jedynym celem, jedynym praktycznie pożytkiem z winnic jest wydawanie owoców. I to bardzo jest piękny symbol ze świata tego doczesnego, którego używa Bóg dla swojego Izraela cielesnego najpierw, a potem dla Izraela duchowego, bo Bóg przedstawia siebie tutaj jako tego, który jest tym winiarzem, tym, który uprawia tą winorość. Po co uprawia? Żeby były owoce, żeby wydawała owoce. Tak samo Bóg zajmował się narodem izraelskim, by wydawał owoce. Prorok tutaj Izajasz, odczytany przez nas w wersecie, mówi, także oczekiwał prawa i sprawiedliwości. Bóg takich owoców oczekiwał od narodu izraelskiego. Prawa i sprawiedliwości, że zakon dany przez Boga temu narodowi, że jego zajmowanie się przez Boga tym narodem, że prorocy wysyłani do tego narodu, że wszystkie te działania Boga doprowadzą do tego, iż naród ten wyda owoce w postaci sprawiedliwości i praworządności. Tymczasem takich owoców nie wydał, do tego też, jak wiemy, nasz Pan przyszedł, naród izraelski został odrzucony i zaczyna się historia duchowego Izraela. Tyle, że duchowy Izrael został przez Boga przygarnięty, stworzony, możemy powiedzieć, do tego samego celu, żeby wydawał owoce, by wydawać owoce. Dlatego winorość jest takim trafnym symbolem i dla cielesnego Izraela, i dla duchowego Izraela, bo chodzi o to, by te Izraele wydawały owoce. Jakie owoce Izrael duchowy ma wydawać? No takie owoce, o których pisze apostoł Paweł w liście do Galatów. Owoce Ducha Świętego. Tam wymienia całą listę cech, które powinien wydawać Izrael duchowy, czyli na skutek tego, że Bóg się nim zajmuje, opiekuje, tak jak tutaj mamy opisane, jak tą winnicą Bóg się zajmował, że Bóg mówi, że ze swojej strony dla cielesnego Izraela zrobił wszystko, co było potrzebne, by cielesny Izrael jako ta symboliczna winnica wydał owoce w postaci prawa i sprawiedliwości. Tak samo dla Izraela duchowego. Bóg ze swojej strony jako ten, który uprawia tą winnicę, poprzez swoje słowo, poprzez swoje opatrzności, którymi interweniuje w zwykłych sprawach swojego ludu, kiedy jest to konieczne, by jego lud mógł wydawać właściwe owoce, Bóg ze swojej strony czyni wszystko, co jest potrzebne, by Izrael duchowy wydał owoce w postaci owoców Ducha Świętego, czyli w postaci rozwoju duchowego, w postaci rozwiniętego charakteru, charakteru takiego, jaki Bogu się podoba. Taki jest cel zajmowania się przez Boga duchowym Izraelem. No i z drugiej strony patrząc, czyli z naszej strony patrząc, taki jest cel naszego poświęcenia. Po to przyszliśmy do Boga, by pod Jego kierownictwem, by nawet być uprawianym przez Niego, by to jako Jego winorość przynieść te owoce i to by przynieść duży plon. Tak, chociażby 30-krotny, chociaż lepiej 60-krotny, a najlepiej 100-krotny, biorąc pod uwagę te przyrosty, o których mówi nasz Pan w przypowieści o czworakiej roli. I taki jest nasz cel. Nasze winnice powinny owocować owocami Ducha Świętego. Wszystko byłoby ładnie i pięknie, gdyby nie szkodniki, które się pojawiają. Jakie szkodniki? No takie lisy, o których mówi nasz werset. Lisy psuły literalne winnice i ich owocowanie, to skoro winnice są symboliczne, to lisy też muszą symbolizować. Można by tego dowodzić w skomplikowany sposób, ale ja chcę w najprostszy sposób możliwy tego dowieść. Jeżeli winnice psują, lisy psują owocowanie literalnych winnic, to stawiam pytanie, co psuje duchowe owocowanie chrześcijanina? Co sprawia, że jego plon, który mógłby wydać, bo jest to dla niego możliwe, zasięgu jego możliwości, a co sprawia, że tego plonu nie wydaje tak dużego, jak mógłby wydać? I to będzie odpowiednik lisów. Jakbyśmy się nad tym zastanowili, to można by powiedzieć, różnymi nazwami można by to nazywać, ale będzie to mowa o podobnych rzeczach tego samego rodzaju. Można by to nazwać naszymi brakami. Brakami zwłaszcza w postępowaniu swoim, jakie mamy. No a braki w naszym postępowaniu wynikają z braków w naszym charakterze, z naszych wad, z naszej grzeszności. Więc w ostatecznej analizie można by powiedzieć, że lisy symbolizują różne formy grzeszności w nas, których nie połapaliśmy, czyli nie ujarzmiliśmy, to rozrabiają. Bo nawołanie proroka jest, połapcie nam lisy, a nie tylko lisy, małe liski też, to do tego za chwilę rozróżnienia między lisami a małymi liskami dojdziemy. Jeżeli połapiemy, to nie będą przeszkadzały w owocowaniu winnicy. Jak nie połapiemy, no to będą rozrabiały i ograniczały nasze owocowanie, duchowy plon, jaki przynosimy w swoim życiu. Dlatego jest to nawołanie, połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice. Między innymi dlatego też o tym dzisiaj mówię, żeby zwrócić uwagę na tą kwestię, byśmy byli świadomi tego, a będąc świadomi tego, mogli jak gdyby bardziej z Bogiem współpracować w tym dziele poprzez niefolgowanie naszym lisom, a nawet małym liskom, i po to byśmy mogli wydać większy plon, bo wszystkie przejawy grzechu, jakie są w tym świecie, wynikają zawsze z jakichś braków, z jakiejś grzeszności, z deprawacji w tym czy w tamtym. I stąd się bierze grzech, że pojawia się jakaś deprawacja, grzeszność, i grzech jest zewnętrznym przejawem wewnętrznej grzeszności będącej w człowieku. Więc mówiąc o tych lisach, to możemy powiedzieć, że one wyrządzają krzywdę ludowi Bożemu przez to, że nie są połapane, bo łapanie to początek takiego lisa, tak jak wtedy w literalnych winnicach starożytności, chyba zresztą po dzień dzisiejszy, łapie się, no i co się później robi z takim lisem? No najpierw trzeba go złapać, a później takie lisy się uśmierca, bo nikt takich lisów nie będzie trzymał i karmił, bo po co? On się zajmuje uprawą winnicy i te lisy mu przeszkodzą. Więc najpierw łapano w starożytności takie lisy. Dzisiaj być może od razu odstrzeliwują, ale w starożytności nie było broni palnej, więc żeby lisa uśmiercić wówczas, no to trzeba było takiego lisa najpierw złapać, bo tu śmierć trzeba było fizycznie, ręcznie, mając tego lisa w ręku, mu zadać. A teraz lisy i liski. Tak, nad tym się zastanówmy. Możemy powiedzieć, że liski, przejawy grzeszności, one wynikają z naszych wad, więc dla uproszczenia możemy sobie powiedzieć, że symbolizują nasze wady, nasze słabości, jakie posiadamy. Więc lisy duże, te, tak jak tutaj nasz werset mówi, połapcie nam lisy, no to można powiedzieć duże, w pełni rozwinięte wady, a liski to małe, nie za bardzo rozwinięte wady. Albo można powiedzieć takie wady, które, no, słabości, które nie są straszne, które nie wydają się być takie złe, tylko tak troszeczkę są nie tak. I takie małe liski to potrafią narobić większych szkód, bowiem ich zło, jakie wynika z dopuszczenia do tego, by działały swobodnie, jest jak gdyby łatwiej na to przyzwolić, bo chrześcijaninowi no trudno będzie pozwolić na to, żeby czynił coś, co jest w sposób oczywisty, jawny, złe. ale coś, co jest, ma niewielką dozę zła w sobie, coś takie miłe, przyjemne, no to łatwiej na to pozwolić i w sumie nic strasznego się nie dzieje, jak się na to pozwoli. Można sobie wtedy łatwo pomyśleć. Tak więc takie małe licki są przyjemne i miłe. Tak jak zresztą w naturze też tak jest, tak? Że zazwyczaj małe, młode tych zwierząt, które jako dorosłe nie szczególnie cieszą się sympatią człowieka, to jako te małe potrafy są znacznie milsze. Taki lisek mały jest bardzo sympatyczny, że chciałoby się go pogłaskać, tak, ale to wciąż jest lis. Jak tą rękę dasz pogłaskać, to uważaj, czy za chwilę wszystkie palce będziesz miał, bo to wciąż jest lis i ma naturę lisa. Ale cieszy, wywołuje sympatię. Tak samo nasze drobne grzeszki, drobne słabości, jakie mamy, cieszą się naszą większą sympatią niż większe wady i słabości, jakie możemy mieć i które możemy w sobie nie lubić i nie darzyć pozytywnymi uczuciami, to w przypadku tych mniejszych jest dużo łatwiej taką właśnie sympatię żywić i lubić te swoje słabości i je praktykować. Warto zwrócić uwagę jeszcze na to, że nasz tekst mówi "połapcie nam". Nie mówi "niech każdy u siebie połapie", tylko "połapcie nam", co w dosłownym znaczeniu znaczy "połapcie dla nas", czy też "połapcie ze względu na nas", co pokazuje nam jeszcze jedną myśl, że prorok napomina nas, byśmy opanowali, powstrzymali od niszczycielskiego działania nasze wady i braki, nie tylko we własnym interesie, ale także w interesie innych braci i sióstr, w interesie naszego własnego otoczenia. Bo nasze wady, nasze braki szkodzą nie tylko nam samym, ale wywierają szkodliwy wpływ na nasze otoczenie, na nasz zbór, na społeczność, w której się znajdujemy. To jest tak jak z chorobą zakaźną. Jak ktoś ma chorobę zakaźną, i to groźną chorobę zakaźną, no to jest wielkie zagrożenie nie tylko dla niego samego, ale także dla jego otoczenia, bo może się ktoś czymś takim zarazić, bo to w taki sposób działa. Tak samo w społeczności ludzkiej, wśród ludzi, każdy z nas na pewno zaobserwował, że wady niektórych potrafią, jak się ujawniają, bardzo potrafią pobudzić wady u innych. Że jest, tak powiedzmy, teoretyczna sytuacja brat A i brat B. Jeżeli brat A źle się zachowa, to potrafi wywołać złe zachowanie u brata B, które by się u brata B w ogóle nie pojawiło, gdyby nie zostało pobudzone przez brata A. Bo brat B potrafi zapanować nad swoją słabością w normalnych warunkach. Dopiero jak ona zostanie pobudzona przez kogoś innego, to wtedy dochodzi do uaktywnienia, jak gdyby ciśnienie rośnie w bracie B, tak że on już nie jest w stanie nad tym zapanować i też eksploduje. W niewłaściwy sposób się zachowując, do czego by nie doszło. To właśnie taki przykład, jak to pozytywne oddziaływanie może być jednych na siebie, pobudzać się do dobrych uczynków, a można się też pobudzać do złych uczynków. Jak nie łapiemy swoich lisów, swoich wad, braków i słabości, nie kontrolujemy nad nimi, to wywieramy negatywny wpływ na nasze otoczenie. Można by powiedzieć, że z pewnego punktu widzenia jakiś tam w tym minusie mały plus jest, no bo dajemy okazję tym naszemu otoczeniu do praktykowania chociażby nieskwapliwości, cierpliwości, czyli trwania w dobrym postępowaniu, pomimo tego, że warunki są niesprzyjające, no ale nie po to jesteśmy braćmi dla siebie, żebyśmy tutaj sobie ciężkie doświadczenia gotowali sobie sami nawzajem. Te ciężkie doświadczenia tak czy owak przyjdą, a nikt nie powinien się cieszyć z tego, że ja to daję swoim braciom ciężkie doświadczenia i dzięki temu oni mogą się rozwijać. Bo to może być prawdą, tak, oni mogą się rozwijać, ale jeżeli ty tak uważasz, tak postępujesz, to co z twoim rozwojem, krucho to coś wygląda. Jeżeli masz pożytek dla braci jest tylko taki, że dajesz im pole do rozwoju poprzez zapewnianie im ciężkich doświadczeń, no to być, jeżeli oni skorzystają z tego, będą mieli pożytek, ale co z tobą? Dlatego jest to w interesie wszystkich, żeby swoje wady, słabości łapać, czyli trzymać na uwięzi, kontrolować. Nawet zanim się całkowicie ich pozbędziemy, bo oczywiście cel ostateczny jest taki, by się pozbyć tych wad i słabości, co oczywiście wcale nie jest drogą prostą i krótką. Jest to proces długotrwały. Na początku trzeba ograniczać, trzymać w uwięzi. Czyli nawet jakbyśmy chcieli coś zrobić, zareagować w jakiś sposób, no bo nasze uczucia, takie jakie posiadamy, nas pobudzają do tego, to jeżeli już ustaliliśmy na podstawie przeszłych doświadczeń, jak się zachowywaliśmy i co z tego wyniknęło, należy zapanować nad samym sobą. Jak to się mówi, na przykład ugryźć się w język i nie powiedzieć tego, co chciałbym powiedzieć w tej sytuacji, bo coś takiego rodzi się we mnie. Bo w przypadku właśnie takich różnych chociażby sporów, swarów, do jakich dochodzi wśród ludzi, jeżeli jedna strona nie wypowiada się w sposób łagodny i delikatny, automatycznie prowadzi to do wywołania ostrzejszej reakcji u drugiej strony. Mogą się dwie strony różnić między sobą, ale jeżeli pierwsza strona w sposób delikatny formułuje swoje myśli z szacunkiem dla poglądów drugiej osoby, to jest szansa, że mogą sobie porozmawiać, podyskutować i nawet jeżeli się nie zgodzą ostatecznie, to rozejdą się w pokoju między sobą. No i tak powinno być, bo każdy z nas jest związany swoim sumieniem, uważa to, co jego sumienie, jego umysł mówi mu, że jest prawdą. Nasze umysły, sumienia są niedoskonałe, w związku z tym dają nam różne wnioski, tak jak chociażby na gruncie chrześcijańskim to widać. Z tej samej Biblii powstają bardzo różne poglądy, czy nawet jeszcze jakby ograniczając to pole, można powiedzieć, w przypadku ruchu epifanicznego, z tej samej literatury prawdy bracia wyciągają czasami bardzo odmienne wnioski na podstawie tych samych fragmentów z literatury, no to jeszcze nie jest wielki problem. Tylko problem jest, zaczyna się wtedy, jeżeli nie są w stanie uszanować swojego zrozumienia, swoich poglądów drugiej strony, wypowiadają się ostro o tej drugiej stronie, jak od razu uciekają do słów błądziciel, przesiewacz i tym podobnych, to taka reakcja od razu budzi negatywne uczucia w drugiej stronie i sprawi, że ta reakcja drugiej strony będzie dużo ostrzejsza niż gdyby była. I szanse na dogadanie się i na pokojową koegzystencję maleją, robią się coraz mniejsze w takiej sytuacji, bo wady czy ludzkie wzajemnie się pobudzają. I skrajność jednej strony prowadzi do skrajności z drugiej strony. Tak jest w przypadku poglądów, tak samo jest w przypadku wielu innych kwestii życiowych. Krótki taki przykład, jeden z końcówki I wojny światowej, kiedy przez Europę przetoczyły się rewolucje. Była i rewolucja w Austrii, była i rewolucja w Niemczech, ale nigdzie w żadnej z tych rewolucji krew nie płynęła wielkimi strumieniami. Płynęła tylko podczas jednej rewolucji w Rosji. A dlaczego rewolucja była tam tak gwałtowna? Bo rządy carskie, które ją poprzedzały, były bardzo represyjne. I jedna skrajność wywołuje drugą skrajność. Gdzie władza nie uciskała tak strasznie swojego ludu, to nawet jak była rewolucja, to lud nie był w swojej reakcji tak gwałtowny, jak w tych miejscach, gdzie władza wcześniej stosowała straszny terror i straszną przemoc względem własnego narodu, co później wywołuje proporcjonalnie mocną reakcję. I w taki sposób to działa. Warto, żebyśmy byli tego świadomi, że tym, jak występujemy, jak przedstawiamy swoje poglądy, wywołujemy jakąś reakcję u innych. Pamiętam, kilka lat temu była taka sprawa w świecie politycznym, w polskim, tak, że ktoś poczuł się, jakiś polityk poczuł się bardzo urażony tym, jak o nim wypowiadał się jakiś inny polityk, także poszedł z tym do sądu o zniesławienie czy o coś podobnego. Podobał mi się bardzo wyrok sądu, o którym czytałem. Sąd przyjął zasadę, że akcja wywołuje reakcję. Czyli innymi słowy, jeżeli ty ostro bardzo, nie przebierając w słowach, wypowiadasz się o innych, nie powinieneś się czuć urażeni, jeżeli inni robią dokładnie to samo względem ciebie. Czyli reakcja drugiego polityka była proporcjonalna do tego, co ty sam mówiłeś i w jaki sposób zwłaszcza to mówiłeś. No i to jest słuszna zasada. Jeden człowiek może tak bardzo ostro potępiać innych, odsądzać od czci, zupełnie potępiać, jeżeli, a później czuje się strasznie urażony i skrzywdzony, jeżeli ktoś podobną monetą mu odpłaci. Tak? Sam do tego doprowadził. Sam nie kontroluje swoich słabości i przez to pobudza słabości innych. Więc po to to łapanie lisów dużych i małych jest konieczne, bo jeżeli nie jest wykonywane, to prowadzi do problemów. I można powiedzieć, że właśnie takie niełapanie lisów jest źródłem prawie wszystkich problemów, jakie powstają w zborach, jakie powstają w rodzinach, jakie powstają w społecznościach takich czy innych. Bowiem ktoś nie panuje nad jakimiś swoimi słabościami, a im folguje, przez to nakręca innych, którzy w przeciwną stronę zaczynają ciągnąć i wszyscy się uskrajniają. A na początku wcale nie byli tak daleko od siebie. I jakby i częstokroć w dobrym duchu mogliby się dogadać, ale się uskrajniali przez to, że w taki sposób prezentowali swoje poglądy, swoje stanowisko, które prowadziło do uskrajnienia drugiej strony, po czym okazuje się po jakimś czasie, że dzieli ich przepaść. Niemożliwa do przebycia, że nie da się dogadać. Więc z tego powodu powinniśmy te nasze liski, nasze słabości, wady, jakie posiadamy, połapać, skuć łańcuchami, przez co je uwięzić, no a ostatecznie uśmiercić, bo taki jest cel, żeby tych wad pozbyć się. Rozpoczyna się od ich ograniczania, a kończy się na ich zupełnym unicestwieniu, pozbyciu się. A problem z naszymi wadami, zwłaszcza tymi małymi, jest taki, że my je lubimy. Nawet miłujemy, kochamy te nasze wady. I już to braci można było usłyszeć, jak mówili o swoich wadach jako o cechach pozytywnych. Niektórzy postępują, praktykując swoją wadę, postępują źle, a są dumni z tego, co robią, bowiem ta wada, słabość jest tak głęboko zakorzeniona, że nie wiedzą o tym, że to jest zła rzecz, ale to jest nie tylko nie wiedzą, nie chcą wiedzieć. Do krwi ostatniej będą bronić swojego postępowania, że jest słuszne, że jest właściwe i krzywią się na innych, że tak nie postępują jak my, a jeszcze tutaj próbują powiedzieć, że może to, co ja czynię, to jest rzeczą niewłaściwą. Wynika to z tego, że miłujemy swoje wady, swoją grzeszność. Dlaczego? Bo jest to jak część nas. Przynieśliśmy to na świat. Urodziliśmy się z takimi skłonnościami. A człowiekowi najłatwiej jest być takim, jakim jest. Nie się zmieniać, nie prowadzić ciężką walkę ze swoimi słabościami, tylko płynąć zgodnie z prądem. Walka ze swoimi słabościami to jest płynięcie pod prąd. Wymaga wysiłku. Natomiast płynięcie zgodnie z prądem jest rzeczą łatwą, prostą. Nie wymaga od człowieka wysiłku, nie wymaga zapierania samego siebie, nie wymaga odmawiania sobie rzeczy, które chcielibyśmy czynić, no bo nas naturalnie ciągnie w taką stronę. No ale na tym właśnie polega poświęcenie się Bogu. Jest płynięciem pod prąd. W dzisiejszym świecie bycie człowiekiem poświęconym, bycie człowiekiem, który stara się żyć zgodnie z zasadami Biblii, nie jest płynięciem z prądem. Tak dopiero będzie, gdy warunki tysiąclecia zostaną zaprowadzone na ziemi, kiedy rozpocznie się panowanie naszego Pana i proces restytucji, to wtedy będzie to płynięciem z prądem. Czyli sam prąd, sam bieg rzeczy, samo otoczenie, środowisko, którym się znajemy, będzie popychało samo z siebie we właściwą stronę. A dzisiaj popycha w niewłaściwą stronę i jest to wpływ, który trzeba równoważyć własnym wysiłkiem. nasza grzeszność, grzeszność naszego otoczenia, niedoskonałość świata, w którym żyjemy, wszystko to pcha nas w niewłaściwą stronę i wymaga od nas przeciwdziałania, jeśli nie chcemy popłynąć zgodnie z tym prądem. A kto się poświęcił Bogu, to zadeklarował, że on nie chce płynąć z prądem, bo poświęcenie się Bogu to w dzisiejszych czasach nie jest płynięcie z prądem, to jest płynięcie wciąż pod prąd. I trzeba o tym pamiętać. Więc jak pozbyć się tych lisków? Powiem parę słów na ten temat. Tyle, ile czas nam wystarczy. Metoda, od której należałoby zacząć, która nie daje pełnego zwycięstwa, ale wprowadza nas na właściwą drogę i częściowy sukces zapewnia. To trzeba oderwać nasze uczucia od zła. Bo tak jak przed chwilą wspominałem o tym, miłujemy to, co nasze wady miłują. Czyli my też to miłujemy. Zaraz pokażę to na przykładach. Wypisałem sobie kilka złych cech, które są w Biblii potępione, żeby nikt nie mówił, że to mój wybór i jeżeli komuś na tej liście coś się nie podoba, no to nie do mnie pretensje. Te rzeczy są wprost w Biblii potępione. Stamtąd je wziąłem. Wady, z których każe się nam apostoł wyzbywać, wyzuwać się z takich rzeczy. I tam jest na liście na przykład swarliwość. Tak, czyli swarliwość, dzisiaj byś staropolskie słowo, dzisiaj byśmy powiedzieli kłótliwość pod tym punktem. No i jeżeli ktoś jest swarliwy, to co to znaczy? On lubi, kocha, uwielbia swarzyć się, czyli kłócić się. Uwielbia spory, kłótnie, niesnaski, wykorzystuje każdą okazję, by do nich doprowadzić, a gdziekolwiek się pojawiają w okolicy, bardzo chętnie się włącza. I co jeszcze ważne jest dla takiego swarliwego? Do mnie musi należeć ostatnie słowo. Musi stanąć na moim. Nieważne jak, ale musi stanąć na moim, bo cel swarzenia się i kłótni to jest to, żeby wygrać tę kłótnię, by pokazać, że ja mam rację, wszyscy inni byli w błędzie, albo wszyscy inni się mylą, tylko ja jeden wiem, jak jest naprawdę, bo oni są głupsi, a ja jestem najmądrzejszy. To już wchodzi tutaj też i pycha. Później chciwość. Czym jest chciwość, jak nie miłością do dóbr tego świata i do zdobywania, gromadzenia, posiadania większej ilości niż jest człowiekowi potrzebna. Później pycha. Czymże jest pycha, jak nie miłością do wygórowanej opinii o sobie samym, do wywyższania samego siebie i poniżania innych, bo ktoś pyszny dobrze się wtedy czuje. Próżność. Czym jest próżność, jak nie miłością do tego, by popisywać się przed innymi i żeby inni widzieli i chwalili, jacy to dobrzy, wspaniali jesteśmy. Później żarłoczność, to tutaj jest ta cecha, co do której niektórzy mogą mieć wątpliwości, że to rzecz zła, ale jest w Biblii przedstawiona na liście tych, którzy Królestwa Bożego nie odziedziczą, jeżeli takie rzeczy praktykują. Czymż jest żarłoczność, jak nie miłością do jedzenia, ucztowania, jedzenia więcej niż człowiek potrzebuje ze względu na to, że smaczne i tak się je. Sądzę, że wielu z nas wie coś na ten temat, że jeżeli, mam nadzieję, nie stale, ale przynajmniej od czasu do czasu, przy jakiejś okazji, kiedy obiad czy deser był niezwykle smaczny, smaczniejszy niż zazwyczaj, to im się zdarzyło zjeść więcej niż powinni i później przez wiele godzin czuli to w swoim organizmie, że zjedli więcej niż powinni. Ja wiem coś na ten temat. Później mamy dla pijaków, czym jest pijaństwo, jak niemiłością do spożywania alkoholu i przebywania w stanie takiego alkoholowego upijenia, upojenia, prymitywnego zachowania, jakie najczęściej towarzyszy człowiekowi w takim zachowaniu, bo jak gdyby, można powiedzieć, wyższe części mózgu zostają wyłączone, zostają tylko te niższe i ten człowiek pozbywa się zahamowań, hamulców, które sprawiają, że normalnie jak jest trzeźwy, to jest w miarę przyzwoitym człowiekiem, a tak jak w stanie upojenia wygaduje słowa i czyni rzeczy, których później jak wytrzeźwieje, to sam się wstydzi, jak o ile pamięta, albo jak mu inni powiedzą, co on mówił, albo jak się zachowywał w tym stanie, ale kocha to, tą rzecz, bo czuje się wtedy dobrze. Tak samo o cudzołożnikach mówi Biblia, że oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu, czyli kochają cudzołożenie. I tak można by podawać inne przykłady. Te wystarczą, żeby pokazać, że jeżeli mamy jakieś wady, słabości, grzeszność, a mamy, to jest to miłość do jakiejś tam formy grzechu. Dlatego pierwszą rzeczą, jeżeli chcemy pozbyć się naszej grzeszności, to jest oderwanie naszych uczuć od obiektów, które miłują. Albo czy też oderwanie naszych uczuć od tych rzeczy, które miłują. Czy w jaki sposób tego można dokonać? No, trzeba zacząć w siebie wtłaczać odpowiedni sposób myślenia. Czyli trzeba myśleć o tym, uświadomić sobie, że to jest zła rzecz. To, którą lubimy, bo nas naturalnie ciągnie do niej, że to jest zła rzecz. Że nie przynosi żadnego pożytku. A co więcej, jest szkodliwa dla nas samych i dla naszego otoczenia. A z drugiej strony trzeba też myśleć o tym, że przeciwstawna zaleta jest pożyteczna, jest dobra, że przynosi błogosławione skutki samemu temu człowiekowi, który poddaje się takiemu myśleniu, jak także jego otoczeniu. I takie myśli trzeba przemyśliwać, trzeba utrzymywać w umyśle. Czyli co to znaczy utrzymywać w umyśle? Myśleć, rozważać, zastanawiać się nad takimi kwestiami, przywoływać sobie to, bo w naturalny sposób te myśli nie będą utrzymywały się w naszym umyśle, bo w naturalny sposób w nas pojawiają się myśli, które są zgodne z naszym charakterem. Czyli takie myśli, które wynikają z naszych uczuć. Biorąc, no nie wiem, z tej listy wybierając powiedzmy tak tego pijaka. Ktoś, kto miłuje picie alkoholu, to w naturalny sposób powstają w nim myśli, no trzeba by się napić albo zorganizować jakąś imprezkę, na której można by się napić. To przychodzi mu samo, on się nie musi wysilać, zmuszać, żeby takie myśli się w nim pojawiały. Ale na przykład, powinien się zmuszać, żeby jak najczęściej sobie myśleć o tym, że nadużywanie alkoholu jest złą rzeczą, że nie przynosi tak naprawdę mi żadnego pożytku, szkodzi mi, szkodzi mojej rodzinie, szkodzi mojemu otoczeniu, degraduje mnie. A z drugiej strony, gdybym tak był pozbawiony tego, to jaka to dobra byłaby rzecz, jaka pożyteczna, mógłbym się zająć w życiu dobrymi rzeczami, które by przyniosły dobre skutki mnie samemu i także mojemu otoczeniu. Takie myśli trzeba sobie wtłaczać, bo jemu naturalny sposób takie myśli komuś takiemu nie przyjdą do głowy, tylko musi je sobie wtłaczać i to podtrzymywać rozmyślanie o takich rzeczach tak długo, aż jego uczucia zareagują, wtedy zlikwidują tą miłość do tych złych rzeczy. Wtedy miłość do zła zacznie usychać. Takim sposobem można oderwać swoje uczucia od zła, a jak czegoś już nie miłujemy, to przestaje nas ciągnąć w tą stronę, przestaje nas to kusić, przestaje nas to pociągać, co daje nam takie początkowe zwycięstwo nad tą rzeczą. Bo jeżeli miłujemy jakąkolwiek złą rzecz, to pierwszą rzeczą, jaką musimy uczynić, jest wyzbycie się miłości do tej złej rzeczy. Jeżeli tylko będziemy unikali praktykowania tej złej rzeczy, no bo wiemy, że jest złą rzeczą, dlatego unikamy praktykowania, a nadal będziemy tą złą rzecz miłowali, to pomimo naszych wysiłków, by nie praktykować tej złej rzeczy, to będziemy powracali do jej praktykowania. Przynajmniej od czasu do czasu. I nigdy nie wyzbędziemy się całkowicie takiej wady. To można powiedzieć, używając tej symboliki naszego wersetu, że to jest związanie lisa łańcuchami, ale pozostawienie go w tym stanie. On będzie żył, co więcej, czasami będzie z łańcucha się zrywał i rozrabiał i szkodził. Tutaj w tym kontekście chciałbym przytoczyć słowa brata Russella z Manny z 27 stycznia, gdzie o tym temacie mówiąc brat Russell pisze tak. Nie wystarcza, że uznajemy, iż grzech w swych rozmaitych formach jest złem i że postanawiamy walczyć z nim, ponieważ jest przez Pana zakazany. Prócz tego mamy także wykorzenić ze swych serc każde pragnienie i pożądanie tego wszystkiego, co nie jest przez Pana całkowicie pochwalane. Jaką czystość serca i życia by to oznaczało, a szczególnie czystość myśli wielu tych, którzy przyjęli imię Chrystusa. Liczne jednostki zaniedbujące tę sprawę ciągle podlegają pokusom, bo chociaż zewnętrznie unikają rażącej niemoralności, to jednak skrycie żywią sympatię do rzeczy potępionych i gdyby nie były zabronione, starałyby się je posiąść. To jest taki komentarz do tej sytuacji. Więc jedynym skutecznym rozwiązaniem jest wykorzenienie wszelkiej sympatii, wszelkiej miłości do zła, do tego grzechu, który nas usidla, czy też jak to ładnie Biblia Gdańska mówi, snadnie nas obstępuje. I proces ten rozpoczyna się w myślach. Tak w ogóle wszelkie świadome zmiany, które chcielibyśmy w sobie wprowadzić, zaczynają się od myślenia. Oczywiście są też zmiany, których nie jesteśmy świadomi, bo my tutaj możemy starać się czynić pewne rzeczy. Jest Bóg nad nami, który czyni poprzez okoliczności opatrznościowo wprowadzane do naszego życia, wywołuje zmiany w nas i to potrafimy być nieświadomi tych zmian. To takie rzeczy też się dzieją, tylko że można by powiedzieć, Bóg ze swojej strony całej roboty za nas nie zrobi. Oczekuje naszej współpracy. Dlaczego? No, można by powiedzieć, jak gdyby mówił nam w taki sposób. Nie po to stworzyłem cię na obraz i podobieństwo swoje. Nie po to dałem ci rozum, żeby się teraz traktować jak bezrozumne zwierzę. Że cię zaprowadzę dokładnie, czy chcesz, czy nie chcesz, do tego punktu, do którego ja chcę. Bo nie po to dałem ci wolną wolę, nie po to dałem ci rozum. Jeżeli przyszłeś do mnie w poświęceniu, mówi, zadeklarowałeś, że oddajesz mi swoją wolę, ja przyjmuję kierownictwo nad tobą, ale używaj swojego rozumu. Mi twój rozum to nie jest potrzebny, ja mam swój rozum, dużo lepszy od twojego i twojego rozumu nie zabieram, żebyś go wyłączał, tylko używaj go, pouczony przeze mnie, co ja chcę, co jest dobre, używaj do tego swojego rozumu. Też więc wszelkie zmiany, które byśmy chcieli wprowadzić w naszym życiu, rozpoczynają się od zmiany sposobu myślenia. Dlaczego? No bo uczuć nie można zmienić. Jeżeli ja mam jakieś tak od razu, szybko. Jeżeli ja mam jakieś odczucia względem siebie, powiedzmy, no nie wiem, nie miłuję jakąś złą rzecz. Weźmy tak, o tym mówimy, to niech będzie taki przykład. Miłuję złą rzecz. To nie mogę powiedzieć, okej, to ja już zaczynamy, zaraz będzie równa godzina, a za 5 sekund, dobra, przestaję miłować tę rzecz. Nie miłuję już tej rzeczy. Można sobie tak powiedzieć, że nie miłuję, ale to nieprawda. Nadal ją miłuję i chcę to właśnie doprowadzić do tego, żeby nie miłować tej rzeczy, ale droga rozpoczyna się od głowy tutaj, od myślenia. Dlaczego? Bo nad swoimi myślami mamy większą kontrolę niż nad swoimi uczuciami. Na przykład myśli takie, których do tej pory nie miałem, ale mogę wziąć Biblię, literaturę prawdy i przeczytać pewne myśli. Mogę. Jak je przeczytałem, mogę sobie o nich myśleć, czy nawet jeżeli powiedzmy nie mam ochoty, bo załóżmy mnie bardziej interesuje co innego, to mnie nie interesuje, ale jak podejmę swoją wolą decyzję, że będę myślał o tym, to jestem w stanie to zrobić. Przynajmniej większość z nas jest w stanie to zrobić. Każdy normalny człowiek jest w stanie to zrobić, że jeżeli postanowię, że będzie o tym myślał, no to będzie o tym myślał. Natomiast i to od tego musi zacząć, żeby pojawiły się nowe myśli. Te myśli muszą być przemyśliwane, trawione w umyśle, bo jeżeli te myśli nie będą tylko przelotnie, przeczytałem i wyleciałem, bo jak się mówi, że ktoś usłyszał, z jednej strony wleciało, jednym uchem wleciało, drugim uchem wyleciało. No takie myśli to zostawiają w nas ślad albo żaden, albo minimalny, który niczego nie zmienia. Natomiast jeżeli myśl wleci, a my ją w umyśle zatrzymamy, zaczniemy się zastanawiać, rozmyślać o tym, myśleć sobie o tym, tak, ten obraz tutaj pokazany chrześcijanina, o którym usłyszałem, jest piękny. Ja bym takim chrześcijaninem chciał być. I to nie, że sobie pomyślałem raz. To jest myśl, do której powinno się non-stop powracać. Jeżeli do tej myśli powraca, to jest myśl kształtująca życie. Znamy wszyscy słowa. Jako człowiek myśli w sercu swoim, takim jest, tak? Z przypowieści zacytowane też powtarzające się w literaturze werset główny manny z pewnego dnia. I to właśnie o tym jest tam mowa, o takich myślach, nie o tych, które się przelotnie pojawiły, nie o tych, które przeczytałem w gazecie, o taką myśl, która przeczytam i za chwilę zapomnę, bo nie jest to istotne, nie jest to ważne, żeby pamiętać o takiej myśli, tylko myśl, która zostaje z nami, którą się karmimy, którą trawimy, po pewnym czasie taka myśl stanie się czymś naszym. Myśl wprowadzona z zewnątrz, której sami z siebie byśmy nie wygenerowali, bo nie mamy zalety, uczucia w swoim charakterze, które by takie myśli generowało, stanie się naszą myślą. Bo tutaj jak to pięknie myśli są i uczucia wzajemnie sprzężone ze sobą. Uczucia wywołują w nas jakieś myśli. Automatycznie się dzieje, naturalny proces. Ale w drugą stronę, jeżeli my w siebie wtłaczamy pewne myśli, to po pewnym czasie, czasami dość długim czasie, zaczną one generować uczucia. A jak powstanie uczucie, to już nie trzeba będzie wtłaczać w siebie takich myśli, bo te myśli będą naturalnie powstawały w nas. Więc można to nazwać bombardowaniem swojego umysłu myślami o niepożyteczności danej wady i pożyteczności przeciwstawnej zalety. I taki atak musi trwać tak długo, aż uczucia odpowiedzą na te myśli wtłaczane do umysłu. Kiedy uczucia zareagują, to miłość do tej formy zła zniknie, a tym samym, jak nie będzie miłości, to nie będzie pragnienia, bo nasze pragnienia wynikają z naszych uczuć. Że chcemy czynić zło, bo miłujemy to zło. Tak samo chcemy czynić dobro, bo miłujemy dobro. Nasze pragnienia wynikają z naszych uczuć. A jak będziemy mieli już uczucie dobre, rozwinięte, to już nie trzeba będzie po siłą woli wtłaczać myśli w samego siebie, bo te uczucia będą pobudzały nasz umysł do tego, żeby sam z siebie takie myśli generował, by takie myśli wytwarzał. Tak będzie u człowieka doskonałego. Tak ten cel, ku któremu dążymy. Człowiek doskonały w wiekach przyszłych. Czy człowiek doskonały będzie musiał wtedy walczyć z niewłaściwymi pragnieniami, z niewłaściwymi myślami, które się będą w nim pojawiały? Nie będzie musiał walczyć. Dlaczego? Bo złych pragnień i złych myśli w nim nie będzie. Bo jego doskonałe uczucia będą generowały tylko doskonałe pragnienia i tylko doskonałe myśli. A więc piękny obraz jest doskonałości człowieka, który nie musi walczyć ze swoją grzesznością, ze swoimi słabościami, ze swoimi lisami, ani ze swoimi liskami, bowiem ich nie ma. Ale to dopiero piękna perspektywa na przyszłość. Na razie jest bój, by odnieść zwycięstwo. W związku z tym kończąc, życzę braterstwo łapania tych lisków, złapania, uwięzienia, skucia łańcuchami, uśmiercenia, aby ten piękny obraz doskonałego człowieka w wiekach przyszłych stał się udziałem nas wszystkich. Tego braterstwo życzę i dziękuję za uwagę.